Dzień dobry. Skończyły się pierwsze krakowskie targi dobrej książki. Dziękuję Państwu za to, że tłumnie byliście w sobotę i w niedzielę z nami. Ten sukces mówi o tym, że wielu jest ludzi mądrych, wielu ludzi potrzebuje dobrych książek i wielu ludzi potrzebuje przebywać w dobrej atmosferze, wśród dobrych ludzi. Nieprzypadkowo ten przymiotnik dobry odmieniam na wszystkie możliwe sposoby. Dlatego, że musimy tworzyć naszą kulturę. Czas na to, żebyśmy tworzyli nasz ruch, naszą kulturę. I dziś powiem o dwóch zasadniczych zagrożeniach, jakie stoją przed Polską i o pomysłach na przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Nie jest to łatwe, ale innej drogi nie ma. A zanim to pozwolę sobie otworzyć taki mały kącik wspomnień z dzienniczka starego dziennikarza. Ponieważ skłoniła mnie do tego niepamięć, skłoniło mnie do tego forsowanie życia dniem dzisiejszym i jutrem bez oglądania się na wczoraj, bez uczenia się z tego, co było wczoraj. Dziś dominuje przekonanie, że po 90 roku, po 4 czerwca, to nad Polską rozbłysła zorza wolności, wybuchły wolne media, wolność słowa i co tam jeszcze można w to wsadzić. Tymczasem powiem Państwu z własnego doświadczenia, bo przyglądałem się temu z bliska i z Komitetu Obywatelskiego i potem z Porozumienia Centrum i z kilku innych organizacji, zanim oduczyłem się politykowania czynnego. Muszę powiedzieć tak. Przykład. Jeden dziś. Jak czerwoni i esbecy pilnowali swoich interesów, przekonałem się na własnej skórze. Otóż pewnego dnia spotkałem Jana Załuskę. Jana Załuskę, który był utajnionym agentem Kiszczaka w Wiedniu. Jego rodzice byli w komitecie prymasowskim, a więc był wyjątkowo cenny. Który uruchomił w czasach PRL-u firmę Carpatia na Podkarpaciu. Ta firma handlowała bakaliami, a wykręciła w PRL-u aferę większą niż ówczesny nawis inflacyjny. Śledztwem w sprawie tej firmy zajmował się major z 5 Departamentu MSW. Major SB, który miał dość duże możliwości. Jednak gdy trafił na trop Jana Załuski, zadzwonił do niego sam szef 5 Departamentu, generał Józef Sasin i powiedział: ani kroku dalej. Nie będziesz nikogo przesłuchiwał, nie będziesz zajmował się tą aferą. W tej aferze brał udział nie tylko pan Załuska, ale także niepozorny urzędnik Ministerstwa Finansów, który się nazywał Kot. Ten sam pan Kot trafił potem do kierownictwa banku Millennium, co już Państwu bardziej jest wiadome. Komuna dbała o swoich ludzi wszędzie, a o swoje wpływy jeszcze bardziej. Zajmowałem się sprawą Jana Załuski, porwania Jana Załuski, zniknięcia 5 milionów dolarów z konta biura maklerskiego Surfive.net w Warszawie. Były to pieniądze wyprowadzone z rafinerii Trzebinia i z zakładów Soda Mątwy i Soda Janikowo. 3,5 miliona dolarów z Trzebini, 1,5 miliona dolarów Soda Mątwy, Soda Janikowo. Może nieduże sumy, ale te sumy zniknęły jak sen złoty. Ja, idąc po nitce do Kłębka, doszedłem do wniosku, że sprawę powierzono w Warszawie najmniej rozgarniętej pani prokurator, tak żeby nic nie mogła się w tym połapać. Ale kiedy sam zacząłem łączyć fakty, to pewnego grudniowego poranka jechałem do Warszawy na wywiad i drogę zajechał wojskowy samochód. Wyleciałem przez szybę samochodu, uderzyłem głową w burtę wojskowej ciężarówki i zostałem zawieziony do szpitala w Tomaszowie. Tam założono mi na twarz 60 szwów, tak mniej więcej stąd dotąd, ale na szczęście nic więcej mi się nie stało, jakoś Pan Bóg czuwał, ale wytrąciło mnie to z tego dziennikarskiego śledztwa, ponieważ musiałem trochę poleżeć w szpitalu, trochę się pozrastać. Ludziom się nie mogłem pokazywać, bo wyglądałem jak Quasimodo. Teraz też może wyglądam, ale wtedy gorzej. Więc to był pierwszy Pierwsza oznaka, żebym się zastanowił nad tym, co robię. A potem, kiedy mimo wszystko uparłem się, żeby zmontować ten materiał, który już miałem, już nie miałem takiego impetu, żeby skończyć to śledztwo, gdzie roiło się od ubeków i wojskowych ubeków, to na montaż przyjechał Milan Subotycz, który sprawdzał każdą sekundę tego materiału, jak cenzor. Milan Subotycz, który zawsze wypierał się, że był... On nie był współpracownikiem żadnych służb komunistycznych, tak? Ale co robił na montażu mojego filmu? I tak mogę Państwu opowiadać bardzo wiele historii, które będą nie na rękę i dzisiejszym tuzom PiSu, i wczorajszym, a może i przyszłym tuzom opozycji. Zwłaszcza tuzom środowiska dziennikarskiego, którzy wcale dziennikarzami nie są, tylko są wynajętymi klakierami, którym za to się płaci. Zresztą ostatnio otrzymałem informację już też ze strony prawicowej, że pewien dziennikarz pewnej telewizji odszedł z tej telewizji i PiS wyasygnował mu pewną sumkę za to, żeby pluł na partię konkurencyjną do wyborów. Co miesiąc okrągła sumka. Widzicie Państwo, jakie to są ciekawe układy. Ale teraz o rzeczach poważniejszych, bo to wspomnienia są wspomnieniami, może coś wyjaśniają, ale ważne jest, żeby się zmierzyć z rzeczywistością. Otóż stoją przed nami dwa zagrożenia, które mogą uformować najbliższą przyszłość Polski. Pierwsze z nich to uparte dążenie kręgów politycznych różnych do stworzenia faktycznej Unii Polski z Ukrainą. Nie muszę dodawać, że ta Unia jest wbrew interesom narodu polskiego, wbrew interesom państwa polskiego. Naprawdę wbrew. Możemy wspomagać Ukrainę, możemy w jakiś sposób robić interesy na Ukrainie, możemy próbować przyprowadzić Ukrainę do jakiegokolwiek porządku, ale nie możemy tworzyć z Ukraińcami żadnej Unii, ponieważ będzie to skutkowało tylko napięciami wewnętrznymi, zubożeniem Polaków, okradzeniem Polaków i wprowadzeniem wschodnich obyczajów korupcji, nepotyzmu, sobie państwa, draństwa, czyli całej cywilizacji turańskiej, jaka obowiązuje na Ukrainie. Tak, powiedzmy sobie to szczerze. Nie jesteśmy z jednej cywilizacji. Nie jesteśmy ani z jednej religii, ani z jednej mentalności, ani z jednej cywilizacji. Według Feliksa Konecznego my jesteśmy cywilizacją łacińską, oni są cywilizacją turańską. Nie mogą istnieć dwie cywilizacje na jednym terytorium. Tak pokrótce chciałem rzucić kilka haseł, żeby uzasadnić swój pomysł. Otóż nie możemy zgodzić się na to, żeby postępowała pełzająca Unia polsko-ukraińska. Żeby po cichu dodawano coraz to nowe elementy do tego obłąkanego pomysłu. Jeżeli nasze elity w jakiś dziwny sposób są uzależnione od służb specjalnych Ukrainy, czy też służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, które stawiają na taki pomysł, to trzeba zmienić te elity. Każdy, kto dziś jest zagadkowo usłużny i stanowi podnóżek dla Ukraińców, powinien wylecieć z polskiej klasy politycznej. To jest oczywiste i o tym trzeba mówić wprost. Nie wiem, dlaczego o tym nikt nie mówi. I do czego musimy dążyć? Musimy dążyć my, wolni Polacy, do referendum. Powinno zostać przeprowadzone referendum ogólnonarodowe na temat tego, czy chcemy Unii z Ukrainą. Bo wtedy jestem przekonany, że wynik tego referendum będzie negatywny, że nie chcemy. I wtedy każde władze będą zobligowane do przestrzegania wyniku referendum. W ten sposób założymy kaganiec sprzedajnym politykom. To jest pierwsze zagrożenie i pierwsze rozwiązanie. Drugim zagrożeniem, nie mniej poważnym, jest fakt, że koła rewizjonistów finansowych, tak bym ich nazwał, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w elitach finansowych Stanów Zjednoczonych, już są gotowe do wykonania napadu rabunkowego na Polskę zaraz po zakończeniu wojny na Ukrainie pod hasłem ustawa 447. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Roszczenia, bezprawne roszczenia mienia bezspadkowego dla Żydów dla plemienia całego, plemienne roszczenia nie wygasły, wręcz przybrały ostatnio na sile. Bardzo wpływowe kręgi naciskają na polityków. Tutaj akurat nie trzeba naciskać, ponieważ robienie przysług za nie swoje jest domeną polityków we wszystkich krajach, tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, kiedy za nie swoje pieniądze można uszczęśliwiać swoich mocodawców i sponsorów swoich kampanii wyborczych. Więc bardzo silne działania są przygotowane przeciwko Polsce tuż po zakończeniu wojny na Ukrainie. Jak tylko dojdzie do jakiegoś traktatu pokojowego, to natychmiast do akcji przystąpią rewizjoniści spod znaku ustawy 447, którzy będą domagać się wynagrodzeń w naturze. Nic im się nie należy, ale to możemy powtarzać, a oni nas obrzucą wtedy na całym świecie odpowiedzialnością za Holokaust, zrobią z nas głównych morderców II wojny światowej, zwalniając z tej funkcji Niemców i w ten sposób będą chcieli zwindykować Polskę i Polaków. Nasi politycy dobrze o tym wiedzą, dobrze o tym wie Kaczyński, dobrze o tym wie Morawiecki i dobrze o tym wie Duda, ale milczą na ten temat, bo są przestraszeni, bo to są tchórze i króliki. Te króliki trzęsą się na swoich posadkach, dbając o to, żeby nachapać się jak najwięcej i zabezpieczyć byt rodzinom i uważają, że zagrożenie minie, że się daje odsunąć, a najlepiej nie informować Polaków, co będzie, to będzie, ale to nie my jesteśmy winni. Otóż wy jesteście winni, ponieważ o tym nie mówicie, dobrze o tym wiecie, mówią wam o tym wysokiej rangi przedstawiciele administracji amerykańskiej wprost, a wy to ukrywacie po prostu. I w tej sprawie także trzeba będzie zaraz po wyborach przeprowadzić referendum na temat tego, czy Polacy uważają, że należy poddać się windykacji 447. Czy należy oddawać Żydom, zwłaszcza tym Żydom amerykańskim, którzy nie mają nic wspólnego z naszymi obywatelami, którzy byli mordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej, czy należy im oddawać teraz, płacić haracz? I znowu wynik tego referendum będzie przesądzający. Wynik tego referendum skróci pole manewru dla polityków, pole matactwa, skróci pole matactwa. I każdy, kto będzie działał przeciwko wynikowi tego referendum, będzie mógł być postawiony przed Trybunałem Stanu. Dwa referenda bardzo ważne muszą być przeprowadzone po wyborach i od tego będą zależeć losy polskiego państwa. A co się dzieje? No to widzicie Państwo sami. Pan prezydent Zełenski pojechał do Berlina. Tam spotkał się z prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem i kanclerzem Olafem Scholzem i stwierdził po niemiecku, wypowiedział się tam po niemiecku, żeby się wślizgnąć w łaski Niemców, że vielen Dank i w ogóle ich bin sehr dankbar i tak dalej, i tak dalej. I powiedział, że to Niemcy są najwierniejszym przyjacielem Ukrainy. Spójrzcie Państwo, tu jest publikacja na ten temat. Inna publikacja, proszę, pokazuje, że pomiędzy elektrownią atomową Chmielnicki a Rzeszowem już został ustanowiony most energetyczny, w ramach którego będziemy mogli przesyłać energię. I teraz tak, propagandowo mówi się świetnie, no bo most energetyczny, raz Polacy Ukraińcom, raz Ukraińcy Polakom. Nie. Energia idzie w jedną stronę i to idzie komercyjnie. My kupujemy od Ukraińców energię elektryczną. Czyli proszę spojrzeć, Ukraina znajduje się w stanie wojny. Są niedobory energii. Wysyłamy tam w ramach akcji charytatywnych generatory prądu, przeróżne urządzenia, a oni nam sprzedają, i to po słonych cenach, energię. Do tego gdzieś nieśmiało, spójrzcie, tu jest akurat portal Business Insider, nieśmiało dodają dziennikarze gdzieś tam w którymś akapicie, że my wspomogliśmy przygotowanie elektrowni atomowej w obwodzie chmielnickim do przesyłania energii, wysyłając za darmo przeróżnej klasy sprzęt. A więc my im sprzęt za darmo, a oni nam prąd komercyjnie. Pompa działa w jedną stronę. I trzeba się zastanowić, jak długo jeszcze ta pompa będzie tak działała. Spójrzcie Państwo na inną informację. Oto Parlament Europejski większością głosów, przy 38 głosach sprzeciwu, 42 wstrzymujących się, przyjął uchwałę, że na kolejny rok zwalnia produkty rolne Ukrainy z ceł na obszarze Unii Europejskiej. Czyli, mówiąc krótko, europosłowie mają w nosie to, że polscy rolnicy protestują, że rumuńscy, słowaccy, czescy rolnicy protestują, węgierscy, tylko na kolejny rok wpuszczamy towary oligarchów i wielkich kompanii agrarnych do Europy. Towary produkowane bez żadnej dbałości o standardy, towary, które są produkowane przy użyciu zabronionych w Unii Europejskiej metod, bez dbałości o standardy, bez badań fitosanitarnych, będzie to wszystko wjeżdżało do Europy bez cła. I co? Wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości głosowali za. A więc jak to jest, panie ministrze Telus? Chronimy naszych rolników? Czy tylko mówimy o tym, że chronimy naszych rolników, a tak po cichu robimy coś zgoła przeciwnego? Warto też się na tym zastanowić. Te wszystkie informacje podaję Państwu po to, żeby uświadomić, w jak trudnej sytuacji się znajdujemy. Do tego dopełnienie, którego można się było spodziewać. Spójrzcie Państwo, to aresztowany został prezes Sądu Najwyższego Ukrainy pod zarzutem przyjęcia ponad 3 milionów dolarów łapówki. Został złapany na gorącym uczynku. Standard to standard na Ukrainie. Czasami dla publiczności, dla Jupiterów złapie się jakiegoś prezesa, który podpadł prezydentowi Zełenskiemu i jego klice i wtedy można zrobić z tego spektakl, ale ile tam łapówek codziennie się przelewa, wiedzą ci, którzy jeżdżą na Ukrainę i próbują cokolwiek tam robić. Bez łapówki nie da się nic załatwić. To taki miks informacji dotyczących Ukrainy. Nie mówię, jak Państwo widzicie, w ogóle o wojnie, ponieważ spójrzcie na kolejną publikację. Oto w Trójmieście powstała pierwsza ukraińska dyskoteka. Radist. Czyli radość. I tam bawią się Ukraińcy. I znowu zachodzi we mnie bardzo proste, może naiwne pytanie. Jak to jest, że pod Bachmutem działa maszynka do mięsa, która mieli Rosjan i Ukraińców, trwa wojna, zajadła najgorsza od wielu lat, jeżeli chodzi o Europę. A tu Ukraińcy się bawią. Skąd nabrali się ci młodzi Ukraińcy, którzy tam fikają w tej dyskotece, skoro na Ukrainie obowiązuje zakaz wyjazdu ludzi w wieku poborowym? I po raz kolejny zgłaszam postulat do polskich władz. Proszę otworzyć przymusowe komisje poborowe, które będą Ukraińców zabierały z Uberów, Boltów i z różnych innych miejsc, a także z wylegiwania się na przykład na krakowskim Zakrzówku i odsyłały na Ukrainę jako poborowych. Dlaczego oni nie walczą o swój kraj, tylko fikają w dyskotece w Trójmieście? To kolejne pytanie. Jak Państwo widzicie, same pytania, zwłaszcza dotyczące naszych związków z Ukrainą, o której na siłę mówi się, że to bratni naród. Kiedyś mówiono bratni naród radziecki w czasach komunizmu. Ja to pamiętam. Kiedy śmialiśmy się z tego i wykpiwaliśmy każdego, kto tak gadał. A dziś politrucy mówią do nas bratni naród ukraiński. Naród ukraiński nie jest żadnym bratnim narodem. Jest narodem sąsiedzkim, tak jak wiele innych narodów. I tak go traktujmy. Poważniejszych braci to my mamy na Białorusi, na Węgrzech, na Słowacji, na Ukrainie. Jak wycofają swoje banderowskie kły, jak wymarzą nazwy ulic Szuchewycza, Bandery i innych zbrodniarzy SS-mańskich, wtedy będziemy rozmawiać o przyjaźni, o bliskich bardzo stosunkach. Ale dopóki oni malują sobie symbole SS, na zachodniej Ukrainie, dopóki ten Banderland cały tam działa, bo wschodnia Ukraina rzeczywiście jest inna i tam jest wojna i oni są bardzo mocno doświadczeni. Ale zachodnia Ukraina? Jacy to uchodźcy są wojenni z zachodniej Ukrainy, którzy tutaj się w tej chwili czują jak w domu, albo lepiej? Jakie niewygodne pytania. Jak znowu zostanę obsmarowany i zbanowany. Ale ktoś to musi powiedzieć głośno. Bo wszyscy jakoś tak półgębkiem boją się o tym mówić. Dobrze, żeby troszkę rozrzedzić emocje, to przygotowałem dla Państwa taki mały poradnik. Obiecywałem, że będę taki poradnik psychologiczny znowu przygotowywał odnośnie manipulacji, odnośnie różnych mechanizmów wpływu. Dziś chciałbym Państwu powiedzieć o kilkunastu prawach dobrego przywództwa. Ponieważ idą wybory, dobrze przyglądać się ludziom, którzy w tej chwili drapią się do władzy, czy spełniają te kryteria. To są kryteria dobrego lidera, kryteria dobrego przywódcy. I tak na przykład. Prawo pierwsze to nazywa się prawem przykrywki, bardzo obrazowo. I to jest prawo, które stawia pytanie, spójrz, dokąd przywódca chce dojść. Spójrz, jaki ma cel, bo będziesz wiedział, do czego jest zdolny. Prawo drugie, prawo wpływu, bardzo jasne. Czy ten człowiek ma wpływ na innych ludzi, czy też ma wpływ tylko na własne rozdmuchane ego. Prawo trzecie, przywództwo, zdrowe przywództwo rozwija się codziennie. Obserwuj człowieka i wtedy widzisz, czy idzie dobrą drogą i czy jego przywództwo się rozszerza. Prawo czwarte. Prawo, które nazwałem prawem nawigacji. Otóż wyobraźmy sobie statek. Po krótkim przeszkoleniu każdy z nas jest w stanie sterować statkiem. Ale niewielu z nas jest w stanie wytyczyć drobiazgowo kurs tego statku. Przywódca to potrafi. Prawo posłuchu, następne. Kiedy prawdziwy lider mówi, inni odruchowo milkną. Warto to obserwować. Że to nie sterowane, tylko tak po prostu jest. Prawo solidnego gruntu, następne prawo. Albo do kogoś mamy zaufanie, bo uważamy go za solidną firmę, albo nie. I to jest intuicyjne, ale nigdy nie myli. Następne prawo. Prawo siły. Ludzie idą za człowiekiem prawym i silnym. Bo co z tego, że ktoś jest prawy, jeżeli jest chwiejny i słaby? Następne prawo. Prawo charyzmy. Lider dysponuje dobrą intuicją. Nawet jak nie wie, dlaczego podejmuje jakieś decyzje, to potem okazuje się, że miał rację, ponieważ intuicja dobrze mu dyktowała. Można to nazwać intuicją, albo można to nazwać zakorzenieniem w wartościach niezmiennych, z których płynie nauka. Jeżeli chce się tego słuchać. Następne prawo, prawo przyciągania. Z prawdziwym wodzem, z prawdziwym liderem chcemy być. Nikt nas do tego nie zmusza, sami szukamy jego towarzystwa. Prawo silnych więzi. Liderzy wytwarzają takie emocje, które spajają grupę i tworzą z niej prawdziwy zespół. Siła wewnętrznego kręgu. O, i tu wielu naszych przywódców wykłada się dokumentnie, ponieważ możliwości lidera wyznaczają ludzie z najbliższego kręgu lidera. Czyli mówiąc krótko, klasa moich współpracowników świadczy o mnie. Spójrzcie teraz na otoczenie największych królików polskich i zobaczycie, jakiego oni są formatu. Siła delegowania uprawnień, czyli tylko silni liderzy oddają część swojej władzy innym, wiedząc, że oni zrobią to dobrze. Prawo wychowania następców. Prawdziwy lider zawsze wychowa godnego następcę. A nasi są jak wielkie drzewa. Pod nimi nic nie urośnie. Prawo sukcesu zespołu. Lider zawsze znajduje sposób na to, aby wygrał cały zespół. Prawo rozpędu. Lider wszystkim daje energię. Czyli musi być silny i energetyczny. Prawo ważnych wyborów. Lider potrafi, wódz potrafi dobrze ustawić priorytety. Czyli mówiąc krótko, odrzuca rzeczy mało ważne, tuperele, a skupia się na rzeczach ważnych, chcąc je osiągnąć w pierwszym rzędzie. Umiejętność poświęcenia. Lider potrafi z czegoś zrezygnować, aby dalej zajść. Prawo wyczucia czasu. On wie, kiedy może odpuścić i zderegować uprawnienia na innych, a kiedy musi sam stanąć na czele i pociągnąć ludzi do przodu. Prawo sukcesji. Każdy po liderze będzie wybitniejszy od niego. To jest jego cel, który mu przyświęca. Oto krótki poradnik, który starałem się tak skondensować, żeby Państwa nie zanudzić, a żeby dać troszkę do przemyślenia. A teraz troszkę wiadomości z innych dziedzin. Oto, proszę Państwa, grupa profesorów chemii, którzy w przeszłości wielokrotnie zwracali się z różnymi pytaniami niewygodnymi do BioNTechu. Przypomnę, że BioNTech razem z Pfizerem tworzy jedno konsorcjum produkujące tak zwane szczepionki. Więc ci ludzie, którzy już wielokrotnie zadawali niewygodne pytania, znowu skierowali pytania do BioNTechu i Instytutu Paula Ehrlicha. W tym piśmie, które skierowało grono wybitnych chemików niemieckich, znajdują się krytyczne pytania dotyczące bezpieczeństwa i jakości szczepionek. To już kolejny list, który to grono wysłało do szefa firmy Ugura Sahina. I chcą w tym piśmie wyjaśnić przede wszystkim wiele skutków ubocznych, które teraz występują i które można obserwować nie tylko statystycznie, ale i jakościowo u ludzi, którzy się zaszczepili. Wskazują na porażkę w kontroli jakości na każdym etapie eksperymentowania z tymi substancjami, co przyniosło nieraz śmiertelne konsekwencje dla wielu zaszczepionych. To cytat. Przeczytajcie Państwo sami ten tekst z portalu Raport 24. Ten prezes Sądu Najwyższego Ukrainy nazywał się Wsiewołod Kniaziew. Wsiewołod Kniaziew. Wsiewołod Kniaziew. Wsiewołod Kniaziew był prezesem Sądu Najwyższego Ukrainy od grudnia 2021 roku. A teraz spójrzcie Państwo, odnalazłem taką depeszę agencji Reutersa z Polski z 17 grudnia 2020 roku. Już wtedy korespondent agencji Reutersa podnosił wszystkie zastrzeżenia wobec handlarza respiratorami, a wcześniej bronią Andrzeja Izdebskiego, o którym mówiłem niedawno. I tam jeszcze, cóż, znajdują się takie oto sformułowania w tej depeszy. Polski rząd zwrócił się do niewiarygodnego handlarza bronią. 69-letni Izdebski smuglował wcześniej broń i handlował w sposób zakazany z Koreą Północną. No i przypomina, że umowę podpisał Janusz Cieszyński, który znowu wrócił do łask rządowych. A Izdebski szmuglował broń między innymi na Chorwację w czasie wojny bałkańskiej. To wszystko mamy z agencji Reutersa, którą tą depeszę sprzed 3 prawie lat odnalazłem i Państwu pokazuję, że pokazując, że wtedy nasz rząd skompromitował się na całym świecie. A propos afer, to otrzymałem bardzo ciekawą, spisaną informację od pewnego znanego mi i fachowego informatora, którego nazwiska nie wymienię, żeby mu nie ściągać na głowę kłopotów, ale ten raport o niszczeniu przemysłu stoczniowego w Polsce znajdzie się na naszym portalu. Będziecie Państwo mogli go całego przeczytać. Proszę sobie zarezerwować chwilę i przeczytać, bo tam jest mnóstwo szczegółów pokazujących, jak dwaj panowie Z i O związani z wojskowymi służbami specjalnymi odgrywali największą rolę w dzieleniu się przemysłem stoczniowym. Ja przypomnę, bo niedawno byłem w Szczecinie, że słynna stępka, którą wmurował pan prezes Kaczyński pod Stocznię Szczecińską, zardzewiała, poszła na złom. Stoczni Szczecińskiej jak nie było, tak nie ma. Co mamy jeszcze? Oto, o czym już mówiłem, taka informacja, że pojawiło się wezwanie pani rektor Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, które wręcz nakłada obowiązek na wszystkich naukowców i studentów, aby poparli i wzięli udział w europejskiej paradzie gejowskiej, która odbędzie się w Brukseli. Wolność uczelni, pierwsza klasa. A propos uczelni, to świetna analiza z portalu Campus Reform autorstwa Nicolasa Giordana, zatytułowana Bezbożny sojusz elit akademickich i biurokratów. Bezbożny sojusz między biurokratami a elitami akademickimi skutkuje między innymi w tym, że w całym kraju profesorowie na kampusach uniwersyteckich, chodzi o USA, zostali zatrudnieni w celu opracowania narzędzi do monitorowania i ograniczania dyskursu publicznego. Tak więc profesorowie ci za pieniądze z podpuszczenia biurokratów zdradzili zarówno wolność słowa, jak i wartości swobodnych badań naukowych. Za pieniądze. Metoda rządowych grantów zdemoralizowała naukowców. To jest też przyczynek, bo to bardzo ważna analiza pana Giordano, bo to jest przyczynek o tym, jak od 20 roku nauka w świecie zachodnim zdradziła wolność. Umarła wolność badań naukowych, umarła swoboda dociekań, umarła wolność słowa na rzecz pieniędzy płynących z wielkich koncernów. Potężne narzędzia monitorowania są sprzeczne z podstawowymi zasadami Konstytucji Amerykańskiej i nie mogą być łatwo wykorzystywane do formowania programów politycznych, stwierdza idealistycznie pan Giordano. Ironia, pisze Giordano, polega na tym, że osoby ze środowisk akademickich, które kiedyś były orędownikami nonkonformizmu i intelektualnej różnorodności, teraz biorą udział w chińskim zgoła programie kontroli umysłów. Jedni pracują przy opracowywaniu pokrętnych programów, które mają zmanipulować naszą świadomością, a drudzy pracują nad narzędziami, które mają nas monitorować i pilnować. Bardzo dobra analiza, jeszcze raz polecam. Nicolas Giordano, Bezbożny sojusz elit akademickich i biurokratów. Nawiasem mówiąc, smutne informacje nadeszły, jeżeli chodzi o nowy ranking uczelni światowych, bo okazuje się, że według The Center for World University Rankings, który zbadał 2000 uczelni na całym świecie, najlepsza nasza uczelnia, Uniwersytet Jagielloński, jest na 383 miejscu w świecie. Słynny przede wszystkim z uprawiania tępego gender Uniwersytet Warszawski na 409 miejscu, Akademia Górniczo-Hutnicza na 602 miejscu. Tak więc w czwartej setce dopiero znajdują się najlepsze polskie uczelnie, a cała reszta? Gdzie są ci tak napompowani jak balon nad Krakowem, Pyrcie i im podobni? Gdzie są te wasze epokowe, przełomowe badania? Nie zauważono? Tendencja? Spójrzcie państwo, Światowa Organizacja Zdrowia promuje masturbację we wczesnym dzieciństwie dla małych dzieci i zachęca dzieci w wieku do lat 4 do zadawania pytań dotyczących tożsamości płciowej. To bez komentarza, bo to jest pytanie z cyklu Wariaci, kto wam płaci. Stany Zjednoczone, według innej publikacji, sprzedają broń do 57% wszystkich krajów autorytarnych i autokratycznych na świecie. Podczas zimnej wojny to pretekstem było, że wzmacniają siły antykomunistyczne, a dziś? Elon Musk został pozwany przez amerykańskie Wyspy Dziewicze, bo są jeszcze brytyjskie Wyspy Dziewicze, w ramach pozwu przeciwko bankowi JP Morgan Chase. Pozew związany jest z aferą handlu ludźmi i ułatwiania handlu ludźmi siatce Jeffreya Epsteina. Mówiąc krótko, znaleziono jakieś nici łączące Elona Muska z siatką Jeffreya Epsteina. To tak dla tych, którzy twierdzili, że Elon Musk jest apostołem wolności słowa. Zresztą spójrzcie, kogo mianował na dyrektora generalnego Twittera. To wtedy wam już odejdzie ochota do żartów. W pierwszym kwartale tego roku produkt krajowy brutto Polski spadł o 0,2% w stosunku do ubiegłego roku. Te dane, zobaczcie państwo, wskazują, że nie jest aż tak źle, jak myśleliśmy z rozbijaniem produkcji w Polsce. Tylko warto sobie zdać sprawę z tego, że jest to przede wszystkim produkcja dla zachodnich koncernów. Tej polskiej produkcji poza produkcją rolną jest niewiele. A ci, którzy produkują, zwłaszcza średni i mali przedsiębiorcy, są wytrwale niszczeni przez komunistów z obecnego rządu, którzy formują coraz to bardziej bezprawne żądania podatkowe, aby tym samym sfinansować programy przekupywania wyborców. Bo teraz już ma być 800 zł, darmowe autostrady i bezpłatne przejazdy dla osób do 18 lat i rencistów, emerytów. Takie to programy rozdawnictwa ogłoszono i ciekawe, z czyjej kieszeni to ma być finansowane. Bo ja wiem, z czyjej. Znowu okradną tych, którzy są jeszcze aktywni zawodowo, a szczególnie średnich i małych przedsiębiorców. Jeżeli nie zatrzymamy komunistów z jednej, z drugiej i z trzeciej strony, którzy licytują się w różnych formach rozdawnictwa, to zniszczona zostanie prawdziwie polska normalna gospodarka. Tutaj nie ma trzeciego wyjścia, bo to są liczby i te liczby są bezwzględne. Cokolwiek by nie opowiadał pan Morawiecki i cała reszta. Zresztą pan Morawiecki co innego opowiada w Warszawie, a co innego w Brukseli. A tutaj taki artykuł, nie cytuję tego portalu zwykle, bo nie cenię go i nie uważam za informacyjnie ciekawy, czyli portal TVP, który stał się łupem partii władzy i czynowników partii władzy, którzy działają w myśl zasady nie matura, lecz chęć szczera zrobić z siebie reportera. To widać zresztą, jak państwo spojrzycie na TVP, to toporność bije. Mniej toporni są komuniści ze stacji stworzonej za pieniądze FOS, no ale tam to już komuna przygotowywała te swoje kukułcze jaja i one zostały wypolerowane. Tymczasem tu nie było czasu. Tutaj są siermiężni oderwani od pługa, którzy muszą teraz się zasłużyć. Więc się zasługują, ale chcąc dokopać Barbarze Engelking, słusznie zresztą, bo babsko kłamie i opluskwia polski naród w sposób nienotowany zupełnie, zwłaszcza w ostatnim programie z panią Moniką Olejnyk popisała się, chcąc dokopać, jednocześnie pokazali, że takie babsko jest tolerowane także za rządów PiS i za rządów pana wicepremiera Glińskiego. No bo jak ona funkcjonuje? Przecież funkcjonuje ze publicznych pieniędzy. TVP opisuje drobiazgowo, jak to rząd PO-PSL finansował karierę pani Barbary Engelking, bo w 2013 roku stanęła na czele Żydowskiego Instytutu Historycznego, który dostał od Kulczyk Holding 20 milionów, 8,5 miliona z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a jakże, a milion od ludzi z firmy J&S, która kiedyś miała monopol na dostarczanie różnych ilości ropy naftowej do Polski, dwóch muzyków, Jankielewicz i Smołokowski. Ciekawa historia, kiedyś do opowiedzenia. Ale kto finansuje dziś panią Engelking, która od 2014 roku stanęła na czele Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej? Niedługo kuku zrobimy pani Engelking, bo przypominam, 12, 13 i 14 sierpnia odbędzie się kolejny Marsz Życia Polaków i Polonii w Oświęcimiu i w Auschwitz. Spotykamy się w Oświęcimiu 12, planujemy wielki koncert, planujemy potem mszę świętą, cały dzień znakomitych odczytów. Będzie między innymi Stanisław Srokowski, przedstawi dramat Kresów, realnie jak on wygląda wtedy, jak wygląda teraz. Będzie wielu innych prelegentów, którzy zapewnią państwu odpowiednią strawę intelektualną. I 14. rocznica śmierci naszego wielkiego świętego, największego bohatera II wojny światowej, świętego Maksymiliana Kolbe, który tak bardzo gniecie w zęby wszystkie te lobby, które chciałyby opanować i wykorzystać dla siebie i swojego zysku pamięć o Auschwitz. Więc spotykamy się w Oświęcimiu. Polecam państwu zbiórkę, którą prowadzimy na portalu Zrzutka. Proszę, tu jest link do niej. Powoli ta zbiórka przebiega, ale zbieramy po prostu na przebieg marszu w Oświęcimiu. Możecie Państwo wpłacać i na portalu Zrzutka, i też tradycyjnie poprzez moją stronę www.gadowskiwitold.pl. Z tym tylko, że bardzo proszę o anotację wpłata na marsz, żebym mógł wyspecyfikować te wszystkie wpłaty i za chwilę opublikować już pierwszą listę darczyńców. Polecam Państwa szczodrobliwej pamięci tą inicjatywę, ponieważ na pewno ten marsz nie otrzyma żadnych pieniędzy publicznych, żadnych pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa, żadnych pieniędzy z Fundacji Szumana i innych fundacji, z których pasie się opozycja. Słowem, nie dostanie z żadnych źródeł pieniędzy, jak tylko od Państwa. Z Państwa wdowiego grosza organizujemy co roku te marsze i w tym roku nie jest inaczej. Także polecam Państwa miłej pamięci to dzieło. W sierpień, 12 sierpnia spotykamy się, jak co roku w Oświęcimiu. Z The Washington Post, nowy Washington Post, wyciągnąłem Państwu bardzo ciekawy tekst o tak zwanym raporcie Durhama. To jest raport, który badał wszystkie śledztwa FBI, które były przedsiębrane po 2016 roku przeciwko Donaldowi Trumpowi. Te śledztwa pod przywództwem Roberta C. Millera III były obliczone na to, żeby udowodnić, że Donald Trump jest powiązany z Rosją, jest wręcz agentem rosyjskim i należy doprowadzić do impeachmentu Trumpa. Wszystkie te śledztwa wzięły w łeb, a teraz raport Durhama pokazuje prawdę o tej manipulacji demokratów i manipulacji mającej na celu usunięcie Trumpa z funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump nie jest ulubionym bohaterem mojej bajki, ale bardzo polecam, żeby się Państwo zapoznali z najnowszym tekstem The Washington Post. Bo to nie żaden oszołomski portal, tylko poważna gazeta. Bardzo ciekawe zdarzenie miało miejsce 9 maja. Wtedy nasz Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie ogłaszania programu szczepień ochronnych w komunikacie głównego inspektora sanitarnego. I Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to ogłaszanie programu szczepień ochronnych w komunikacie głównego inspektora sanitarnego Polski jest i było niezgodne z konstytucją. Nie oznacza to zakwestionowania całego obowiązku szczepienia się i szczepień ochronnych, tylko pokazuje, że takie zmuszanie jest przeciwne konstytucji, a szczególnie, dużo ode mnie, punktowi 32 Konstytucji RP, mówiącemu o tym, że nie wolno prześladować obywateli za wyznanie, poglądy, rasę i orientację. Taka ciekawostka, już przy końcu komentarza, odnalazłem w roczniku statystycznym, że w 1935 roku w Polsce na 4000 osób aresztowanych za przestępczą działalność komunistyczną było 3600 Żydów i 400 Polaków. Fajna proporcja i pouczające dane. W Turcji czeka nas druga tura wyborów prezydenckich. Erdoganowi nie udało się wygrać w pierwszej turze. Zobaczymy, jak mu pójdzie w drugiej. No, oczywiście jest faworytem. Swoją drogą warto brać przykład z Turcji i jej umiejętności zapewniania krajowi stałego wzrostu znaczenia i rozwoju gospodarki. Od 2003 roku, czyli od inwazji amerykańskiej na Irak, obserwuję wnikliwie wszelkie działania rządu tureckiego i cóż mogę powiedzieć, często Amerykanie słono płaczą i płacą Turkom za różne przysługi, a jakoś nie sprawiło to, żeby Amerykanie atakowali Turcję, czy cofali jakieś dotacje, czy też źle się wypowiadali o Turcji. Turcja jest drugą co do wielkości armią w NATO i jest bardzo szanowana. Tylko trzeba mieć takich przywódców, jak mają Turcy od dawna. Nie chwalę tutaj Erdogana, którego wielokrotnie już krytykowałem, czy Erdogana, wszystko zależy od tego, jak wypowiadamy to nazwisko. Ale warto zwrócić uwagę, że poważne kraje mają poważnych przywódców. Oni się mogą nam nie podobać, ale twardo stawiają interesy własnego narodu. Własnego, podkreślam, narodu. Do dziś obowiązuje weto tureckie przeciwko przyjęciu Szwecji do NATO z powodu, uwaga, zbytniego sprzyjania przez Szwecję lobby kurdyjskiemu. Na koniec jeszcze chcę się Państwu pochwalić, że właśnie ruszyła nasza galeria sztuki, którą zapowiadaliśmy. Można ją odnaleźć w internecie www.arteneos.pl. Nasza nowa galeria sztuki, w której będą sprzedawane i pokazywane Państwu dzieła dobre, dzieła promujące sztukę prawdziwą, dzieła zmierzające ku pięknu, a nie brzydocie. Czyli jest to kolejny etap realizacji tego postulatu, o którym Państwu zawsze mówię, że tworzymy naszą kulturę, tworzymy nasze wartości, odtwarzamy to, co polskie. Nie oglądając się na flopy z czegoś tam, nagrody Nike i tak dalej, czyli wszystko to, co jest promowane przez antypolskie nurty. Chciałem Państwa zaprosić też w najbliższą sobotę na konferencję pod tytułem Kresy, jak ocalić pamięć, która odbędzie się przy ulicy Rakowickiej 61. Zaczyna się o 14:00 mszą świętą w kościele Andrzeja Boboli, a potem znakomite wykłady, znakomici prelegenci i przy okazji mnie też tam zaproszono, więc też będę w tym gronie znakomitych prelegentów, sam wyróżniony tym, że się tam znalazłem. Przy okazji będą oczywiście książki naszego wydawnictwa, będzie można je nabyć i uzyskać podpis. Także zapraszam w najbliższą sobotę na Rakowicką 61. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że tłumnie uczestniczyliście w naszym pierwszym kiermaszu dobrej książki. Przewinęło się mnóstwo ludzi z całej Polski, także krakowian, przez historyczną salę Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Dziękuję kierownictwu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, że tak przychylnie i miło byliśmy traktowani i można było tam zorganizować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również te targi będą w tym miejscu i może jeszcze rozszerzone z większą formułą. Już przygotowujemy targi, które odbędą się za rok. A w tym roku odwiedziło nas naprawdę wielu zacnych ludzi, dlatego nawet już nie będę wymieniał kto, bo musiałbym wymienić ponad 20 nazwisk znakomitych twórców, znakomitych działaczy politycznych, którzy pomimo tego, że to niemodne i pomimo tego, że to zostało zamilczane całkowicie we wszystkich mediach, odwiedzili nasze targi. Okazuje się, że nam bardzo służy zamilczanie w mediach. Im bardziej media o nas nie mówią, tym więcej ludzi do nas przychodzi. Czyli to jest takie zjawisko Kubusia Puchatka. Im bardziej Kubuś się wychylał, tym bardziej go nie było. Czy jakoś tak napisał pan Milne. Więc bądźmy dobrej myśli. Udają się nam przeróżne inicjatywy wbrew złości coraz większej, tupaniu rozmaitych polityczków, króliczków i innych. Realizujemy nasze zamierzenia. Pamiętacie Państwo 2 kwietnia 30 tysięcy ludzi na marszu, który był nie na rękę i pewnemu polityczkowi PiSu, który się tak nadał, że zrobił swój marsz i się skompromitował, jak i innym oficjalnym czynnikom. Jak pisał Krasicki, śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dobrej wiosny. Do zobaczenia za tydzień. Zdrowia i wolności. Tu bym zapomniał, przecież wiadomości pokrzepiające jeszcze dla Państwa są konieczne. Oto taka pigułka. Pierwsza wiadomość. 17-sekundowe nagranie z warszawskiego metra stało się niezwykle popularnym wiralem na amerykańskim Twitterze. W niecałe 2 doby niemal 10 milionów odtworzeń i 42 tysiące polubień. Czym się zachwycają Amerykanie? Amerykanie zachwycają się cywilizacją, spokojem pasażerów metra, przy tym, że część z nich nawet czyta książki. Dopytują, dlaczego nie widzą tańczących pod wpływem narkotyków ludzi, agresywnych zachowań. Komplementują, uwaga, etniczną jednorodność. Najpopularniejsze wpisy, tak bez selekcji. Kolejny przykład, jak dalece upadliśmy w USA. Ponad 5 tysięcy polubień. Następny wpis. Wow, jak wygląda cywilizacja? Hej, Chicago, New York, co z wami? Ponad 3 tysiące. Wow, spokój i ucywilizowanie. Następny wpis. Gdzie jest mocz na podłodze? Jak miałbym bez tego jeździć? Polska ma, następny wpis. Polska ma prawo, porządek, świetnego prezydenta, no tu, ale dobrze. I przede wszystkim sumienie oraz Boga. 1200 polubień tego wpisu zakonnicy Mary Joseph. Ja tylko modlę się za Polskę, że jej młoda generacja pozostanie daleka od liberalnych wartości. 2500 polubień. Takie to wpisy. Świetnie, fajnie, przebijamy się. Jednak warto bronić cywilizacji. Rząd jednym rozporządzeniem obniżył wymogi dla chowu świń do produkcji mięsa na użytek własny. Każdy rolnik na własne potrzeby będzie mógł trzymać lochę lub 10 tuczników i nie będzie już trzeba spisywania świń z podziałem na ich rodzaj oraz rejestracji wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu dla świń i paszy. No tak, to przypomina mi się, że gdyby Pan Bóg chciał, żeby świnia bodła, to dałby jej rogi. Następne ciekawe. Instytut Pileckiego 10 maja odsłonił w Złotopolicach tablicę upamiętniającą 8 Polaków, którzy w 1943 roku zostali powieszeni przez Niemców za pomoc Żydom. No, takich wydarzeń były tysiące. Warto to przypominać i nagłaśniać, gdzie się da. Amerykańscy naukowcy oszacowali, że mięso z laboratorium może być 25 razy gorsze dla klimatu od zwykłej wołowiny z powodu zużycia zasobów podczas produkcji. Suwerenna Polska pana Ziobry chce penalizować patostreaming karą do pół roku, od pół roku, a nawet do 8 lat więzienia. Suwerenna Polska apeluje do Sejmu o jak najszybsze przegłosowanie tego. Patostreaming, nowe zdarzenie. Łukaszenka po powrocie z Moskwy miał zawał i jest w stanie śpiączki. No to nie jest dobra informacja, nikomu nie życzymy nic złego. Tak się sama tutaj dostała. Jak Państwo widzicie, najbardziej jednak miłą informacją jest to, że my narzekamy na cywilizację Polski, bo ona się jednak ciągle obniża, ale i tak jest to szokujące dla mieszkańców potężnego kraju za oceanem. Zwłaszcza po rewolucji BLM. Dobrze. Bądźmy dobrej myśli.